Pan z wami.
I z duchem moim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6:00. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czy on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego.
Oto słowo Pańskie.
A Tobie, Chryste.
Ukochani w Chrystusie, siostry i bracia. Dziś dosyć rzadko zdarza się wyłączenie prądu w naszych mieszkaniach, ale zapewne większość z nas doskonale pamięta, kiedy to w czasach słusznie minionych, nierzadko popołudniami bądź wieczorami, w naszych domach i mieszkaniach nagle gasło światło. Jak to się mówiło w mojej rodzinnej miejscowości, zabrali prąd. I w takich sytuacjach życie w domach jakby zamierało. Następował bezruch. Ktoś szukał świeczki, ktoś inny latarki, żeby sobie nikt krzywdy nie zrobił do czasu, kiedy dom znowu zostanie rozświetlony normalnym oświetleniem. A kiedy wszystko wracało do normy, to z ust wydobywał się niejako okrzyk radości, bo wrócili prąd. Kochani, źle się człowiek czuje, kiedy wokół jest całkiem ciemno. To nie jest stan, w którym możemy normalnie funkcjonować. A czasem nawet ciemność bywa niebezpieczna. No bo w ciemności przecież tak łatwo można się potknąć, przewrócić, a może i nawet czasem połamać. Nasze oczy potrzebują światła, ale jeszcze bardziej nasza dusza potrzebuje światła. Kochani, w Ewangelii Mateuszowej jest taki moment, kiedy Jezus przychodzi do Galilei i ewangelista mówi, że oto spełniło się słowo proroka Izajasza. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Jezus przychodzi do Galilei i rozświetla codzienność mieszkańców Kafarnaum i innych miejsc, do których się udawał. Słowa Jezusa są takie, że kiedy Go słuchają, to ich dusze stają się rozświetlone. Wielu uzyskuje odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Siostry i bracia, spójrzcie na dzisiejszą Ewangelię. Jezus, który dialoguje z Samarytanką, rozświetla jej życie. Owszem, to nie jest przyjemna do końca rozmowa, bo mówi jej Pan Jezus, znając jej serce, wszystko, co uczyniła, a co nie było dobre i chwalebne. Ale ta rozmowa z Jezusem, która stawia Samarytankę w prawdzie, w konsekwencji uwalnia jej serce i rozświetla jej życie. Kochani, jest taka przestrzeń szczególna, w której Bóg chce rozświetlać nasze życie. To jest przestrzeń ludzkiego sumienia. Dziś tak często mamy różne życiowe dylematy. Tyle różnych możliwości daje nam świat. I nierzadko człowiek w tym całym zamęcie świata jest bardzo pogubiony. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tyle dylematów różnego rodzaju ma dziś człowiek? Chyba dlatego przede wszystkim, że sumienie staje się dziś dla wielu ludzi jak jakaś stojąca w rogu szafa stara, która no niby jest, ale nigdy jej za bardzo nie dotyka i nie otwiera. I może dziś, w tę kolejną niedzielę Wielkiego Postu, warto zapytać się o to, jak jest z moim sumieniem. Czy kiedy przychodzi mi podejmować życiowe decyzje, to kieruję się sumieniem? Czy w sumieniu pytam o moralność moich czynów? Kochani, mam wrażenie, że dziś jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają za moralnie właściwe to, co internet czy telewizja mówi. Jeszcze inni uważają, że dobre jest to, co większość robi. Ileż razy przychodzi nam słyszeć takie słowa: proszę księdza, przecież wszyscy tak robią. Są ludzie, którzy uważają za moralnie właściwe to, co po prostu mi się tu i teraz opłaca. Skoro mi się coś opłaca, no to to jest dobre. A gdzie sumienie? Czy współczesnego człowieka interesuje jeszcze, co Bóg ma do powiedzenia o naszych czynach? Stanisław Jerzy Lec napisał taką urokliwą fraszkę o sumieniu, która brzmi tak. Miał sumienie czyste, bo nieużywane. Miał sumienie czyste, bo nieużywane. Kochani, sumienia trzeba używać. W 1995 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wołał w Skoczowie: Polska potrzebuje ludzi sumienia. Tak, co więcej, świat potrzebuje ludzi sumienia. Bo człowiek, który nie wchodzi w głąb swojego sumienia, człowiek, który w sumieniu nie pyta o moralność swoich czynów, staje się bardzo łatwo karykaturą człowieczeństwa. Sumienie, drodzy, to jest wielki Boży dar. W Konstytucji Apostolskiej, Gaudium et Spes, czytamy takie piękne zdanie. Brzmi ono tak. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, którego głos w jego sercu rozbrzmiewa. Sanktuarium. Tylko rzecz w tym, żeby do tego sanktuarium chcieć się udawać. Żeby uznać, że o tym, co jest moralnie dobre, decyduje Bóg, a nie człowiek. To zdanie Pana Boga jest najważniejsze, a nie ludzkie opinie. Siostry i bracia, choćby wszystkie parlamenty świata uznawały za słuszne mordowanie dzieci nienarodzonych czy staruszków, to zawsze będzie zbrodnia. Choćby wszystkie media nauczały, że związki homoseksualne to są normalne rodziny, to nigdy nie będzie normalne. Bo o tym, co jest dobre moralnie, decyduje Bóg, a nie człowiek. To Bóg jest źródłem moralności, a Słowo Boże jest mapą tej moralności. Siostry i bracia, człowiek sumienia nie pyta po pierwsze o zdanie większości. Człowiek sumienia nie dba przede wszystkim o popularność. Człowiek sumienia pyta o zdanie Pana Boga. Drodzy, może się czasem wydawać, że sumienie to jest trudny dar. Ktoś mi kiedyś powiedział, proszę ojca, ludziom bez sumienia żyje się łatwiej. Nie mają wyrzutów sumienia, robią co chcą i z nikim i niczym się nie liczą. No może i ludziom bez sumienia żyje się łatwiej, ale łatwiej to nie znaczy lepiej. Bo dokąd ten człowiek bez sumienia dojdzie? Czy dojdzie do nieba? Dość wątpliwie. Siostry i bracia, to dobrze, jeśli mamy wyrzuty sumienia. Bo to znaczy, że jeszcze słyszymy głos Pana Boga. Mówi Ojciec Święty Franciszek, nie bójmy się wyrzutów sumienia. Bójmy się przykrywania ich, wybielania, umniejszania, chowania. Tak, tego się bójmy. A my musimy być szczerzy. Wtedy Pan nas uzdrowi. No właśnie, przykrywanie, wybielanie, umniejszanie swoich grzechów, bo czy chcemy się czuć dobrze, komfortowo? Więc może czasem przykryjmy niewygodną prawdę. A tymczasem święty Augustyn mówi, sumienie można ukryć przed obcymi, ale nie przed sobą. Uciec od własnego sumienia jest tym samym, co ucieczka od samego siebie. Jedno i drugie zawsze nas dogoni. Można całe życie uciekać przed wyrzutami sumienia. Można sobie lekceważyć spowiedź świętą i do niej raz w roku chodzić, rzucić jakieś tam kilka przypadkowych grzechów bez rachunku sumienia. Ale to sumienie się kiedyś odezwie i wyrzuci wszystko ze zdwojoną mocą. Może na łożu śmierci. A to chyba musi być straszne. Odchodzić ze świadomością, że są sprawy i krzywdy, których już nie naprawisz, a za które na boskim sądzie odpowiesz. Jeśli są takie sprawy, które sumienie nam wyrzuca, to trzeba je wyznać przed Bogiem. Jeśli są krzywdy, które od lat może wybielamy, przykrywamy, to trzeba je naprawić. Pamiętam, przyszedł do mnie kiedyś starszy człowiek, niedawno zmarła jego siostra. Przyszedł po radę, bo kilka lat wcześniej skłócił się z tą siostrą. Bez jej zgody sprzedał ojcowiznę. No skoro się nie chciała zgodzić, to w końcu uniósł się i sprzedał ten kawałek ziemi. Prawnie wszystko było w porządku, ale moralnie wiedział, że postąpił źle. Kiedy to do niego dotarło, no to chciał jej dać pieniądze, które przypadałyby na nią z tej jej części. Ale ona tych pieniędzy nie przyjęła, a potem zmarła. I mówi ten człowiek, proszę ojca, co tu robić? Bo dręczy mnie sumienie. Tak sobie myślę, dam na Gregoriankę za nią i zrobię pomnik na cmentarzu jej i mężowi, bo ich chory syn, stary kawaler, na pewno nie będzie miał na to pieniędzy. Utwierdziłem go w przekonaniu, że to dobry pomysł. Po jakimś czasie spotkałem znowu tego człowieka i kiedy się spotkaliśmy, to mówi do mnie, proszę ojca, zrobione. I tak się cieszę, że kiedy przyjdzie moja ostatnia godzina, sumienie nie będzie mi wyrzucać tej krzywdy. Błogosławione wyrzuty sumienia, które prowadzą do nawrócenia, do wyrównania krzywd. Nieuczciwość taka czy inna zawsze się odezwie. I wtedy trzeba próbować naprawić zło. Jeśli to możliwe, jeśli osoba czy osoby żyją, to bezpośrednio im. Czasem będzie to tylko pokorne przepraszam, ale czasem może właśnie oddanie czegoś, co mi się nie należy. A jeśli ktoś już zmarł, może trzeba zamówić Gregoriankę? Może trzeba w jego intencji złożyć na jakiś cel charytatywny ofiarę? A jeśli mamy poczucie winy wobec Pana Boga, może trzeba zamówić mszę przebłagalną? Może jakąś pokutę podjąć? To wszystko może prowadzić do uzdrowienia naszego serca. Ale mówiąc o sumieniu, siostry i bracia, trzeba jeszcze jedno powiedzieć. Diabeł też wie o wyrzutach sumienia. I diabeł będzie się chciał nad człowiekiem pastwić i go zadręczać. Nie wolno się temu poddać. To, co nam sumienie wyrzuca, trzeba w sakramencie pokuty i pojednania wyznać raz na zawsze. Krzywdy wobec Boga i człowieka wyrównać. Może podjąć pokutę, ale już, kiedy już to uczynimy, to do tych grzechów nie wracać, nie rozpamiętywać, nie zadręczać. A jeśli przychodzi pokusa, by wątpić, że grzech przebaczony, że wina wynagrodzona, to trzeba sobie przypomnieć słowa świętego Jana. A jeśli nasze serce nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego serca. Siostry i bracia, Pan Bóg nie chce, żeby się człowiek zadręczał swoimi grzechami. Owszem, Bóg pragnie naszego nawrócenia, zmiany postępowania, szczerej spowiedzi, wyrównania krzywd. Ale nawet gdyby czegoś w tym wszystkim brakowało, gdyby nie wszystko było doskonałe w naszym nawróceniu, to tu jest przestrzeń dla Bożego miłosierdzia. A Boże miłosierdzie jest jak ocean dla tych, którzy stają w prawdzie przed Bogiem i którzy pragną sprawiedliwości i pokoju serca. Siostry i bracia, może w tym świętym czasie Wielkiego Postu warto wejść w głąb swojego sumienia i przyjrzeć się, czy wszystko mam z Panem Bogiem wyrównane, czy wszystko mam wyrównane z ludźmi, a jeśli nie, to trzeba wyrównać. To się trzeba szczerze wyspowiadać i zadość uczynić. Kochani, dziękujmy Bogu za dar sumienia i gorąco ufajmy, że Bóg, który pokonał grzech na drzewie krzyża, poradzi sobie i z naszą grzesznością, jeśli tylko chcemy się nawracać i zadośćuczynić.